Przypomnę, w którym miejscu wykładu jesteśmy, to znaczy w tej chwili omawiam różne sposoby postrzegania relacji między chrześcijaństwem a religiami niechrześcijańskimi i była mowa o paradygmacie ekskluzywistycznym, który akcentował przede wszystkim jedyne pośrednictwo Chrystusa i rolę Kościoła jako wspólnoty przynoszącej zbawienie, w której to zbawienie, ta łaska Boga jest możliwa do jakiegoś uzyskania. Paradygmat inkluzywistyczny, który rzeczywiście też akcentuje zbawczą rolę Chrystusa jako jedynego pośrednika, ale z drugiej strony to działanie Boga postrzega jako takie, które jest możliwe również poza widzialnymi granicami Kościoła, czy można może szerzej właśnie chrześcijaństwa, prawda, różnych kościołów chrześcijańskich, gdzie też rzeczywiście może się ono dokonywać. W jaki sposób? Trochę nie wiadomo. Jeden z dokumentów Soboru Watykańskiego II, mówiąc o właśnie działaniu Boga poza widzialnymi ramami chrześcijaństwa, mówił, że Pan Bóg do tych ludzi dociera w sobie tylko wiadomy sposób. Trudno jest nam opowiedzieć, w jaki to się sposób tak mówi. No i teraz przychodzi kolej na trzeci paradygmat, właśnie teologia pluralistyczna. I chciałem przedstawić poglądy autora, któremu poświęciłem właśnie swój doktorat, John Hick. John Hick początkowo nie zajmował się problematyką pluralizmu religijnego, interesowały go inne tematy, które są charakterystyczne dla anglosaskiej filozofii religii, która ma takie, powiedzmy, dość bardziej analityczne ukierunkowanie niż ta filozofia religii, która jest na kontynencie w Europie. Zajmował się takimi tematami jak na przykład język religijny, aspekty poznawcze związane z wiarą, problematyka zła, zła jako pewnego argumentu przeciwko istnieniu Boga i tak dalej. Na początku lat 70. temat pluralizmu religijnego i stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskiej w jego pismach się pojawił i na początku właśnie lat 70. opublikował artykuł, który nazywał się The Copernican Revolution in Theology, czyli przewód kopernikański w teologii. I w tym artykule Hick wystąpił z postulatem określenia w nowy sposób relacji między chrześcijaństwem a religiami niechrześcijańskimi. Jego zdaniem, to jest główna idea przewrotu kopernikańskiego w teologii, w XX wieku nadszedł czas, aby porzucić myśl, że chrześcijaństwo znajduje się w jakimś centrum wszechświata religijnego, zajmuje jakąś uprzywilejowaną pozycję, a inne religie, niczym planety właśnie w tym systemie Ptolemeusza, krążą wokół centrum, którym jest Ziemia. Nie jest prawdą, mówi Hick, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Dzisiaj już lepiej znamy życie religijne całej ludzkości i ta wiedza pozwala nam dostrzec, że chrześcijaństwo właśnie nie ma żadnej pozycji wyróżnionej, że to nie tyle chrześcijaństwo jest w tym centrum religii, co raczej Bóg jest w centrum świata religii, a wszystkie religie, niczym planety wokół Słońca, krążą wokół Boga i jakby to Bóg jest tą centralną, można powiedzieć, tym centralnym punktem. Chrześcijaństwo jest jedną z wielu tych planet, jakichś takich elementów całego tego systemu krążących wokół Boga i nie jest uprzywilejowana w żaden sposób. Oczywiście ta idea, że jest centrum i są planety dookoła, oznacza też, że niektóre są bliżej, a inne są dalej, ale proszę zobaczyć, że chrześcijaństwo wcale nie. Gdyby je potraktować właśnie jako Ziemię na przykład, no to nie byłoby najbliżej. Prawda? Chrześcijaństwo jest jedną, ma swoją orbitę, gdzieś tam krąży wokół tej tajemnicy, jaką jest Pan Bóg, ale nie jest wcale żadną religią uprzywilejowaną. To stanowisko spotkało się z pochwałą jednych, z krytyką innych. Hick dalej modyfikował swoje poglądy i ostatecznie przedstawił je w takiej książce, która jest podsumowaniem całego jego dorobku filozoficznego i tam temat pluralizmu religijnego zajmuje ważne miejsce. Książka była wydana w roku 1989 i nosi tytuł An Interpretation of Religion, Human Responses to Transcendent. Czyli pewnego rodzaju interpretacja religii, ludzkie odpowiedzi wobec tego, co transcendentne. I nowym wątkiem przedstawionym, już trochę sygnalizowanym przez wcześniejsze artykuły Hicka, ale takim właśnie przedstawionym w ramach pewnego systemu w tej książce Interpretation of Religion na temat pluralizmu religijnego jest wykorzystanie przez Hicka pewnych myśli zaczerpniętych z epistemologii Immanuela Kanta. Immanuel Kant żył w XVIII wieku, niemiecki filozof, napisał taką książkę pod tytułem Krytyka czystego rozumu, w której zajmował się analizą poznania ludzkiego i Kant, próbując pogodzić jakoś stanowiska empirystów i autorów, którzy raczej źródło wiedzy nie tyle widzieli w doświadczeniu zmysłowym, co raczej w pewnych ideach, które są w intelekcie, mówi coś takiego, Kant, że ludzkie poznanie nie jest takim biernym odwzorowaniem tej rzeczywistości, która nam jest dana, ale ludzkie poznanie jest pewnego rodzaju konstrukcją, jest wytworem, który z jednej strony zawiera te elementy, które są postrzegane zmysłowo, przychodzą do nas z rzeczywistości, ale te elementy są w pewien sposób kształtowane przez pewnego rodzaju a prioryczne struktury, które są w umyśle człowieka. Wobec tego to, co my poznajemy, to, co się nam przedstawia jako pewne doświadczenie, to nie jest taka rzeczywistość sama w sobie, tylko to są pewnego rodzaju zjawiska, z którymi mamy do czynienia. I Kant odróżniał rzeczywistość samą w sobie, który nadawał określenie rzeczywistości noumenalnej, od fenomenów, które my doświadczamy. My doświadczamy pewnych zjawisk, ale nie doświadczamy tej rzeczywistości samej w sobie, bo ona jest niemożliwa dla nas do doświadczenia, bo struktury naszych władz poznawczych są takie, że kształtują ten materiał, który do nas dociera w pewien sposób. I Hick mówi, podobnie jest w teologii. Jest coś takiego jak boska, nienazwana, niemożliwa do doświadczenia, całkowicie apofatyczna rzeczywistość, właśnie taka rzeczywistość noumenalna. On to nazywał real an sich. An sich, czyli Ding an sich, to jest rzecz sama w sobie, rzecz w sobie kantowska, właśnie ta noumena, ten noumen. Więc to jest taki boska rzeczywistość, to co rzeczywiste ostatecznie samo w sobie. To jest niedoświadczalne. Natomiast my, ludzie, w różnych religiach doświadczamy tej boskiej rzeczywistości niemożliwej do nazwania, doświadczenia, przekraczającej nasze ludzkie możliwości poznawcze w pewien określony sposób. Ten sposób jest kształtowany przez naszą kulturę, przez pojęcia, przez kategorie, którymi się posługujemy. I dlatego możemy w różny sposób, w różnych kulturach doświadczać tej rzeczywistości boskiej i w różny sposób za pomocą różnych pojęć o niej mówić, za pomocą różnych mitów i symboli ją również przedstawiać. I będzie to na przykład możemy przedstawiać za pomocą nieosobowych absolutów, tak jak jest w religiach Dalekiego Wschodu, właśnie jako Brahman na przykład, czy jakieś inne rzeczy. Albo w kategoriach osobowych i boskich, tak jak na przykład Bóg osobowy, Allah na przykład w islamie, czy Trójca Święta w chrześcijaństwie, prawda, czy w judaizmie jedyny Bóg i tak dalej. A więc doświadczamy w różny sposób, bo różne jest nasze takie powiedzmy a priori, czyli to jak jesteśmy kształtowani przez kulturę, przez nasze religie. I to powoduje, że przez pryzmat tych kategorii, tych pojęć to boskie oddziaływanie do nas dociera i my postrzegamy je w każdej kulturze w trochę inny sposób. A więc z jednej strony początkowa faza to był u Hicka to był przewód kopernikański, czyli chrześcijaństwo nie jest religią jakąś uprzywilejowaną czy absolutną, tak jakby mówili Rahner, czy wcześniej jeszcze mocniej Karl Barth, czy praktycznie Jan Paweł II, tylko chrześcijaństwo jest jedną z wielu religii, które krążą wokół Boga jako swojego centrum. Co więcej, dotarcie do Boga jest zawsze uwarunkowane przez pewną kulturę. Teologia, jaką tworzymy, o tyle jest prawdziwa, że mówi o Bogu, ale każdy mówi o Bogu trochę inaczej. Hick, już nie pamiętam, czy on przywołuje tą słynną opowieść, prawda, o tym słoniu i tych różnych ślepcach, którzy dotykali słonia w różnych miejscach i mówili o tym, że ich zdaniem słoń to jest jak taki wąż, ten, który dotykał trąbę, ten, który dotykał nogi, mówi jak kolumna, prawda. który dotykał kła, mówi, że jak jakiś taki, nie wiem, może kamień, czy skała, czy coś takiego. Wszyscy byli ślepcami, nie wiedzieli, że dotykają tej samej, tego samego zwierzęcia, tej samej rzeczy. Każdy poznawał aspektowo. Nie wiem, czy przytacza tą opowieść gdzieś, już nie pamiętam, ale na pewno by się z nią zgodził. Każda religia aspektowo ujmuje Boga z tego względu, że różne są nasze, w różny sposób jesteśmy kształtowani przez naszą kulturę i naszą religię. Do tej teologii pluralistycznej Hicka należy dodać jeszcze jeden wątek, mianowicie wątek krytyki ortodoksyjnej chrystologii, tej tradycyjnej chrystologii, która postrzega Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka. W roku 1977 Hick wraz z 6 innymi autorami opublikował książkę pod tytułem The Myth of God Incarnate, czyli mit Boga wcielonego. Hick napisał tę książkę Jesus and the World Religions, Jezus i religie świata. I w tej książce przedstawił chyba po raz pierwszy swoją wizję chrystologii i wizję w ogóle postaci Chrystusa, w której wyraźnie napisał, że Jezus Chrystus jego zdaniem nie był Bogiem, tylko człowiekiem wybitnym, jedną z najwybitniejszych postaci w historii ludzkości. Zresztą publikacja tej książki spotkała się z bardzo gwałtowną reakcją. Nie wiem, czy dzisiaj byłaby tak gwałtowna. W każdym razie ukazała się recenzja w takim piśmie The Church Times, która omawiała tezę tej książki. Była zatytułowana Seven Against Christ, czyli 7 przeciw Chrystusowi. Zdaje się, że jest jakaś starożytna tragedia. 7 przeciw temu, prawda? Więc to jakaś aluzja. Potem były takie rysunki satyryczne, gdzie ta książka była rysunek ukrzyżowanego Chrystusa i egzemplarz książki przybity nad jego głową. Prawda? Pojawiły się publikacje, które polemizowały. Autorów książki posądzono o opętanie diabelskie, porównano do chrześcijan, którzy popierali Hitlera, a tych, którzy byli kapłanami anglikańskimi, wezwano do rezygnacji z kapłaństwa. Więc gwałtowne były reakcje. To były lata 70. Myślę, że teraz to nie byłoby tak gwałtownej reakcji. Nie wiadomo, czy w ogóle ktoś by się zainteresował taką książką. No w każdym razie, wracając do chrystologii Hicka. Chrystus nie był Bogiem i co więcej, kiedy czytamy Ewangelię, czyli te źródła, które mówią nam o Chrystusie, wyraźnie widzimy, że idea Chrystusa jako Syna Bożego pojawia się, powiada Hick, to są jego poglądy, pojawia się dopiero w 4 Ewangelii, a więc tej, która najpóźniej powstała. We wcześniejszych Ewangeliach, w Ewangeliach synoptycznych, Chrystus nie głosił tej idei, że jest Synem Bożym. Tematem jego przypowiadania było nadejście Królestwa Bożego. I w związku z tym Hick uważa, że nadanie Jezusowi cechy boskości to wynik pewnego procesu deifikacji, ubóstwienia. Deifikacji, który jest naturalną reakcją umysłu religijnego na spotkanie z jakąś niezwykłą osobowością. Proces ten rozpoczął się w epoce ostatecznego redagowania Ewangelii Ewangelii świętego Jana. Ta Ewangelia chyba powstała około roku 100. A zakończył się ogłoszeniem dogmatu o unii hipostatycznej, czyli obecności dwóch natur boskiej i ludzkiej w osobie Chrystusa na Soborze w Chalcedonie w roku 451. I Hick posługuje się tutaj takim zręcznym wyrażeniem, mówi, że to było takie przejście od metafory do metafizyki. Od metaforycznego wyrażenia o Jezusie jako Synu Bożym, Son of God, do metafizycznej tezy postrzegającej Jezusa jako Boga Syna, God the Son. Że to było takie przejście od metafory biblijnej, gdzie również król na przykład był nazywany w psalmach Synem Bożym, czy w inne jakieś wybitne postacie w Starym Testamencie, do metafizyki Jezusa jako Boga Syna. No i teraz chciałem przejść do jakiejś takiej krytycznej oceny tego tych różnych paradygmatów i tego, co tutaj zostało powiedziane i przedstawienia no, jakichś moich konkluzji. Ja powiem osobiście, że co pewnie Państwa nie zaskoczy, mam nadzieję, że nikt mnie nie posądzi o jakiś konformizm, ale raczej jestem zwolennikiem paradygmatu inkluzywistycznego z tych wszystkich. Bo wydaje mi się, że jest to najbardziej sensowna próba z jednej strony jakiegoś takiego zachowania więzi z przekazem biblijnym i z myślą teologiczną w ogóle bycia chrześcijaninem, a z drugiej strony rzeczywiście nieograniczania tylko działania Boga i jakiegoś dobra z tym związanego do widzialnych ram Kościoła, czy do rozumianego wąsko w rozumieniu Kościoła katolickiego, czy szerzej w sensie chrześcijaństwa w ogóle. Ja uważam, że zbawienie jest możliwe poza Kościołem, ale że zawsze ono rzeczywiście pochodzi od Chrystusa, że nie można powiedzieć, poza Kościołem nie ma zbawienia, natomiast można powiedzieć, poza Chrystusem nie ma zbawienia. Znaczy Chrystusem jako tym, który jest tym ostatecznym objawieniem się Boga i jakimś takim, i Zbawicielem, prawda? Tym, który dokonuje tego dzieła zbawienia i że to zbawienie działa rzeczywiście we wszystkich kierunkach czasowych, i wstecz, i w przód, prawda, i równocześnie. I wobec tego Hick, pisząc te swoje teksty, on stawia nas wobec takiego dość dramatycznego wyboru, to znaczy mówi, albo mamy do czynienia z taką tradycyjną, zamkniętą, tą ekskluzywistyczną teologią, która mówi, poza Kościołem nie ma zbawienia, albo zostawiamy to, dokonujemy tego kopernikańskiego przewrotu i mówimy, zbawienie możliwe jest również poza Kościołem. Hick pomija w zasadzie, znaczy trochę się ustosunkowuje do poglądów Karla Rahnera, ale uważa, że to w zasadzie jest ekskluzywizm, że to nie jest jakiś osobny paradygmat, coś nowego, tylko on uważa, że to nie jest, że to jest za mało, że Rahner nie daje dobrej odpowiedzi. I w efekcie Hick mówi albo taka teologia przedkopernikańska, nazwijmy to, czyli właśnie chrześcijaństwo w centrum, a inne religie w ogóle nie niosące zbawienia, albo wszystkie religie dające zbawienie jednakowo. Co można na ten temat odpowiedzieć? Przede wszystkim Hick bardzo mocno podkreśla, formułuje takie sądy, że właściwie przez całą historię chrześcijaństwa chrześcijanie głosili poza Kościołem nie ma zbawienia. Więc przyglądając się różnym autorom, którzy napisali, rzeczywiście można znaleźć takich, którzy głosili taką tezę, jak święty Fulgencjusz z Rusle na przykład. Były jakieś dekrety papieża, bodajże Bonifacego VIII. Dokumenty, jakieś jeszcze inne kościelne, w których takie wątki się pojawiały. Natomiast był też cały szereg autorów, którzy z aprobatą mówili o religiach, o ludziach, którzy są poza chrześcijaństwem i o tym, że nie można ograniczać działania Pana Boga tylko do chrześcijaństwa. Wspomnę tutaj świętego Ireneusza z Lyonu, który na kartach swojego dzieła Adversus Hereses przedstawił taką znaną koncepcję czterech przymierzy między Bogiem a człowiekiem. To pierwsze przymierze zostało zawarte przed potopem w czasach Adama. Drugie po potopie w czasach Noego. Trzecie w czasach Mojżesza wyrażało się nadaniem prawa i czwarte przez Chrystusa. I mówi Ireneusz, dwa pierwsze to w czasach Adama i w czasach Noego dotyczyło całej ówczesnej ludzkości. Nie jest powiedziane, że tylko narodu wybranego, tylko jakiejś grupy. Czyli Bóg zawierał również przymierze z całym światem, z całą znaną sobie ludzkością. Klemens Aleksandryjski uważał, że jakiś rodzaj boskiego objawienia czy działania jest też obecny w filozofii starożytnej i tak jak Żydzi mieli prawo, tak odpowiednikiem w pewnym sensie tego prawa żydowskiego była filozofia grecka. Co więcej, święty Cyprian jest autorem tego wyrażenia poza Kościołem nie ma zbawienia, które właśnie nabrało u niektórych autorów takiego znaczenia wykluczającego jakieś grupy ludzi ze zbawienia, mianowicie tych, którzy do Kościoła nie należą. Ale że badacze myśli świętego Cypriana bardzo wyraźnie podkreślają, że oczywiście to wyrażenie pojawia się u świętego Cypriana, kilkakrotnie nawet, ale za każdym razem Cyprian kieruje swoje ostrzeżenie wyłącznie do osób, które są zagrożone odłączeniem od Kościoła, albo takich, które odstępstwa dokonały. Zawsze z domniemanym lub jasno sformułowanym zarzutem winy z ich strony. I Cyprian, nie znajdujemy tam takich tekstów i trudno nam powiedzieć, bo to się po prostu nie pojawia, czy on tą formułę poza Kościołem nie ma zbawienia stosował też do współczesnych sobie pogan. Czy tych ludzi, którzy nie byli wyznawcami chrześcijaństwa. Nie. On do chrześcijan, którzy odchodzili od Kościoła, zwracał się z takim pasterskim wezwaniem. Jako teolog, biskup, duszpasterz mówił, nie odchodźcie od Kościoła, bo poza Kościołem nie ma zbawienia. Można powiedzieć inaczej. Nie porzucajcie większego dobra na rzecz jakichś mniejszych rzeczy. Nie odwracajcie się od tego, co już znaleźliście, co jest ważne, gdzie tu Bóg jest obecny. Prawda? Tak pisze Cyprian. Kto odłącza się od Kościoła, łączy się z cudzołożnicą i pozbawia się wszystkiego, co mu Kościół dać obiecuje. Zrywając z Kościołem Chrystusowym, rezygnuje na zawsze z Chrystusowej nagrody, bo staje się kimś obcym, bezbożnikiem, wrogiem. Nie mając Kościoła za matkę, nie można też mieć Boga za ojca. Od takiego, co zerwał łączność z Kościołem, trzeba się odwracać i jak najprędzej uciekać, bo to człowiek przewrotny, grzeszny, przez niego samego potępiony. Przez samego siebie potępiony. Czyż może się uważać za złączonego z Chrystusem, który wypowiada posłuszeństwo kapłanom Chrystusowym, kto się odłącza od chrystusowego kleru i ludu? Tak pisał święty Cyprian. To się pojawia, nie pojawia co prawda to wyrażenie poza Kościołem nie ma zbawienia, ale to były wezwania w tym duchu. One były kierowane do chrześcijan. To nie była teologia religii niechrześcijańskich w naszym współczesnym rozumieniu. Nie można powiedzieć, że święty Cyprian uważał, że poganie nie będą zbawieni, bo poza Kościołem nie ma zbawienia. On wzywał chrześcijan, żeby nie odchodzili od wspólnoty z nim, z Kościołem, z biskupem itd. A więc to jest pierwsza rzecz. Gdy patrzymy, skąd wzięła się w ogóle ta myśl poza Kościołem nie ma zbawienia, widzimy wyraźnie, że ona nie ocenia negatywnie tych, którzy są poza Kościołem. W związku z tym pojawia się konieczność przemyślenia tej kategorii, jak współcześnie tego aksjomatu, czy tego dogmatu, jak współcześnie go rozumieć. Różni teologowie się tego podejmowali. Wspomnę tylko jednego dominikańskiego teologa XX-wiecznego, Yves Congar. W następujący sposób ustosunkowywał się do tego twierdzenia teologicznego, poza Kościołem nie ma zbawienia. A więc Congar nie odrzuca tej zasady w jej teologicznej treści, ale uważa, że należy ją odrzucić w jej sformułowaniu. Ponieważ nie odrzucamy jej w jej teologicznej treści, ponieważ znajdujemy prawdę biblijną w tym wyrażeniu, która tam jest jakoś obecna, ale samo to sformułowanie ma już taką historię różnych nieporozumień, która się za nim ciągnie i wymaga tylu wyjaśnień, że właściwie lepiej jest nie powoływać się na to twierdzenie, bo tylko wprowadza się nieporozumienie. W jaki sposób tłumaczy, jaka jest tam treść teologiczna w tej formule poza Kościołem nie ma zbawienia, zdaniem Congara? Mówi, że są dwie takie ważne treści. Po pierwsze, poza Kościołem nie ma zbawienia, to znaczy Kościół jest jedyną instytucją stworzoną i uprawnioną przez Boga do przyniesienia ludziom zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Po drugie, Kościół otrzymał od swego założyciela i Pana wszystko, co jest potrzebne, aby przynieść zbawienie całej ludzkości. A więc Kościół jest instytucją, która jest uprawniona przez Boga i jakby stworzona do przyniesienia ludzkości zbawienia. I po drugie, Kościół ma wszystko, aby całej ludzkości to zbawienie przynieść. I Congar mówi, tak jak wspomniałem, właściwie zaledwie jego zdanie powinno się zrezygnować z tej formuły ze względu na nieporozumienia, które ona wprowadza, no ale te treści, które tutaj są jego zdaniem są, są słuszne. Jeszcze że cytat z Kongara. Nie chodzi o to, pisze, aby odnieść sformułowanie do jakiejkolwiek osoby. Formuła powinna być odtąd traktowana nie jako odpowiadająca na pytanie, kto jest zbawiony, ale na pytanie, kto jest upoważniony do sprawowania posługi zbawienia. Jeszcze raz powtórzę, nie kto jest zbawiony, ale kto jest upoważniony do sprawowania posługi zbawienia. No i na to pytanie można by odpowiedzieć w Kościół, bo w Kościele jest zbawienie, prawda? Jest ono tam dostępne. Może jeszcze krótko, jakie argumenty przeciwko tej hipotezie pluralistycznej można by przytoczyć. Przede wszystkim argumenty przeciwko chrystologii, tej chrystologii Hicka, który postrzegał Jezusa jako wybitnego człowieka, który był w głębokim kontakcie z Bogiem, ale nie jako drugą osobę, nie jako Boga, nie jako drugą osobę Trójcy Świętej. Pierwszy argument jest taki, zwraca uwagę na to Ratzinger, że owszem, że Hick często mówi, współczesna egzegeza ustaliła, że na przykład coś tam. I Ratzinger mówi, trudno jest powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tak można używać takiej sformuły, współczesna egzegeza ustaliła. No w pewnych podstawowych rzeczach tak, ale jest bardzo dużo punktów spornych, to znaczy jedni egzegeci się zgadzają z pewnymi tezami, inni znowu twierdzą. I teraz niektórzy egzegeci zgodziliby się ze stanowiskiem Hicka, że Chrystus nie był Bogiem, tylko właśnie jakimś wybitnym człowiekiem, ale znowu drudzy inni wyraźnie widzą w tekstach biblijnych potwierdzenie bóstwa Chrystusa. I Ratzinger mówi, że bardzo często to jest zależy od tego, jaki egzegeta ma światopogląd, jaką wyznaje filozofię. I że często to nie tyle egzegeza poprzedza filozofię, ale filozofia kształtuje egzegezę. Że dane egzegetyczne i badania można tak dobierać i tak konstruować teorię, że rzeczywiście znajdujemy argumenty za hipotezą taką, jak Hick przedstawił. Po drugie, jest takie przekonanie, które Hick wygłasza, że interpretacje wcześniejsze muszą być lepsze z konieczności od późniejszych. Czyli, że Ewangelie synoptyczne lepiej opisały Chrystusa niż ta, która powstała najpóźniej, Ewangelia świętego Jana. Ale we współczesnych naukach bardzo często jest tak, że to właśnie interpretacje późniejsze są bardziej trafne od tych wcześniejszych. Że w pewnych sprawach my lepiej rozumiemy historię starożytną na przykład niż ludzie, którzy żyli 100 czy 200 lat temu. Bo mamy lepiej opracowane te tematy. Mimo, że nasze jest, żyjemy później, po nich. Że w naukach również szczegółowych, tak jak w fizyce czy innych, następuje rozwój nauk i teorie późniejsze są lepsze niż wcześniejsze. I tak dalej. I nie jest powiedziane, że Ewangelia, która powstała później, nie będzie trafniejszym opisem Chrystusa niż te Ewangelie wcześniejsze. Co więcej, kolejny teolog, Christoph Schönborn, w ogóle jest zdania, że najpoważniejszym zarzutem przeciwko teologii pluralizmu religijnego jest właśnie to, że ona nie pozwala Jezusowi być takim, jaki sam siebie rozumiał i za jakiego zawsze uznawali go i do dziś uznają jego uczniowie. To znaczy, że był właśnie Synem Bożym. I że twierdzenia o tym, że Jezus jest Synem Bożym są nie tylko w Ewangelii IV Janowej, ale także w synoptycznych. Na przykład wyznanie wiary przez Piotra. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Mateusz 16, wersety 15-16. Gdzie Piotr wyraża nie tylko swoją wiarę i uczniów, ale również ujmuje dobrze samorozumienie Jezusa, który pochwala go i nazywa błogosławionym właśnie ze względu na to wyznanie. Zresztą można jeszcze dodać, że są również teorie, które mówią o tym, że pierwsze redakcje Ewangelii świętego Jana powstawały w tym samym czasie, co Ewangelie synoptyczne, koło roku 70. I że wcale nie jest powiedziane, że to musiała być Ewangelia, która powstała dużo później. Pierwsze wersje mogły istnieć wcześniej. Tylko, że one pochodzą z jakiegoś źródła trochę odmiennego od tych, które kształtowały Ewangelie synoptyczne. Następna sprawa to jest sprawa tego, kto może występować w dialogu chrześcijaństwa z innymi religiami. Hick Żeby móc prowadzić dialog z religiami niechrześcijańskimi, dokonuje pewnych operacji, które są modyfikacją treści wiary chrześcijańskiej. Najlepszym przykładem jest właśnie ta chrystologia, którą Hick zmienia. Ponieważ jeżeli Jezus jest Synem Bożym, no to zawsze chrześcijaństwo będzie jakąś religią wyjątkową. Więc żeby chrześcijaństwo było tak jak inne religie, no to Jezus zostaje jakby zredukowany do roli po prostu wybitnego człowieka. I jest pytanie o to, czy możemy dokonywać takiej zmiany po to, żeby się wpasować w jakiś model. Oczywiście, jeżeli chrześcijaństwo nie jest religią Boga wcielonego, no to całkowicie naturalne wydaje się postawienie go na równi z innymi religiami niechrześcijańskimi. Natomiast prawda o Bogu, który stał się człowiekiem, jest tak istotna dla chrześcijaństwa, że w zasadzie decyduje no, o istocie chrześcijaństwa. Jak się usunie tą centralną prawdę wiary, to chrześcijaństwo nie jest już chrześcijaństwem. Nie można robić takich rzeczy. Nikt nie ma prawa dokonywać takich zabiegów, ponieważ ta religia, która jakby wychodzi po tej operacji, z tej sali operacyjnej, na której właśnie głównym chirurgiem jest John Hick i dokonuje tej amputacji, no to nie jest już ta sama religia, to jest już coś innego. I to nie jest prawdą tylko w stosunku do Kościoła katolickiego, tylko w ogóle dotyczy wszystkich kościołów chrześcijańskich, ponieważ wiara w bóstwo Chrystusa jest podstawowym kryterium chrześcijańskiej tożsamości. Według orzeczenia Ekumenicznej Rady Kościołów za kościoły chrześcijańskie uznać można takie, które, to jest cytat z dokumentu, z konstytucji tej właśnie Ekumenicznej Rady Kościołów, które zgodnie z Pismem Świętym uznają Pana Jezusa Chrystusa za Boga i Zbawiciela i dlatego wspólnie dążą do wypełnienia tego, do czego zostały powołane, to jest do chwały Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I nie tylko teologowie tak uważają. Niedawno zmarły polski filozof Leszek Kołakowski w jednym ze swoich tekstów ze zbioru Czy diabeł może być zbawiony? 27 innych kazań. Napisał takie zdanie właśnie przy okazji omawiania problematyki pluralizmu, niezwykle trafne, gdzie pisze tak. Nie powinno być wszakże sporu co do tego, że wiara, iż Bóg się wcielił dla odkupienia ludzi, jest takim konstytutywnym składnikiem, bez którego słowo chrześcijaństwo traci wszelki uchwytny sens. Zatem Hick mówi, znaczy ta wizja chrześcijaństwa, ta wizja relacji między chrześcijaństwem a religiami niechrześcijańskimi prowadzi do takiej sytuacji, w której właściwie chrześcijaństwo no, przestaje być zdolne do dialogu z innymi religiami z tego powodu, że przestaje być sobą, przestaje być tym chrześcijaństwem, które istniało przez wieki. Hick próbuje dopasować chrześcijaństwo do tego modelu, który tworzył wzajemnych tych relacji między religiami między chrześcijaństwem a religiami niechrześcijańskimi, ale dokonuje rzeczy, której nie można robić, która jest po prostu tak daleko idącą zmianą, że nie jest to możliwe. Cóż jeszcze można powiedzieć? No, powiem, bo już powinienem skończyć, więc powiem tylko jeszcze jedną rzecz, wracając do moich poglądów. Uważam tak, że poza Kościołem, powiedziałbym, poza widzialnymi ramami Kościoła, takimi właśnie przynależności do Kościoła, czy to, że ktoś jest chrześcijaninem, a ktoś już uważa, że nie jest chrześcijaninem. Że poza widzialnymi ramami Kościoła zbawienie również jest możliwe. Że ono dokonuje się dzięki łasce Boga, dzięki działaniu Ducha Świętego i dzięki ofierze Chrystusa. Dokonuje się w sposób, którego nie wiemy, którego nie potrafimy wytłumaczyć, ale po prostu nie możemy ograniczać działania Boga tylko do kręgu chrześcijan. I poza Kościołem nie ma zbawienia. No jest zbawienie poza Kościołem, chyba że zaczniemy rozumieć Kościół w takim sensie bardziej szerokim, że właściwie nam się rozmyje znaczenie tego pojęcia, że mielibyśmy je rozumieć jako wszelkie dobro, które dzieje się w świecie. Ale myślę, że czasami warto jest wyraźnie też stawiać granice, to znaczy powiedzieć, do tego miejsca jest Kościół, a tam już nie ma Kościoła. Jak ktoś mówi o sobie, że jest buddystą, czy muzułmaninem, czy Żydem, czy kimś, no to nie mówmy mu na siłę, że on jest w Kościele i tak dalej. I że tu się Kościół faktycznie kończy, ale że to nie znaczy, że działanie Pana Boga jest ograniczone tą granicą. Ono może również wykraczać i wiele dobra może się dziać poza granicami Kościoła, co jest oczywistą sprawą, i również zbawienie może dokonywać się poza widzialnymi granicami Kościoła, ale właśnie zawsze w związku z ofiarą Chrystusa i działaniem Boga, w sensie Trójcy Świętej, Ojca, Syna, Ducha Świętego, który działa jakoś również poza widzialnymi ramami Kościoła chrześcijańskiego. To w tym widzę, że już są jakieś pytania, więc w tym miejscu przerwę i być może więcej dopowiem na podstawie tych pytań. Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie. W jakim stopniu możliwe są spotkania międzyreligijne, niechrześcijańskich, z chrześcijaństwem, wspólna modlitwa, medytacja, zyskiwania wartości bycia dobrym człowiekiem?
Trudno mi się tutaj wypowiadać tak, żeby każdy przypadek takiego możliwego spotkania uwzględnić. Myślę, że jakimś wzorem może być dla nas spotkanie, które zorganizował Jan Paweł II w Asyżu w latach 80., chyba w 86. roku, które polegało na tym, że przedstawiciele różnych religii zebrali się wspólnie i że każdy przedstawiciel modlił się po kolei, a inni słuchali jego modlitwy i w ten sposób jakoś się z nią łączyli, czy byli jej świadkami, prawda? Natomiast nie było takiej jednej wspólnej modlitwy dla wszystkich. Ponieważ taka jedna wspólna modlitwa dla wszystkich jest rzeczą niemożliwą. Niby jak mają się pomodlić wspólnie chrześcijanie, który wierzy w Boga osobowego i w Trójce, z buddystą, który nie wierzy w żadne takie rzeczy, prawda? Albo z wyznawcą jakiejś innej religii. Więc tłumacząc sens takiego spotkania, Jan Paweł II napisał, że to spotkanie nie ma takiego celu, żeby razem się modlić, ale celem jest być razem, aby się modlić. To znaczy razem będziemy i każdy będzie miał czas na sformułowanie swojej modlitwy, a inni będą świadkami tej modlitwy, będą w niej, z nią się identyfikować, łączyć, w zależności od tego, na ile potrafią, prawda, zgodnie ze swoimi wierzeniami, sumieniem, akceptowaniem tego, co się dzieje i w postawie wzajemnego szacunku. Więc w tym sensie oczywiście takie spotkania odbyło się i myślę, mogą się odbywać. Natomiast czym innym są spotkania takie ekumeniczne w obrębie chrześcijaństwa, ale to jest sprawa, myślę, dość oczywista. Takie spotkania się dokonywały i dokonują w wielu miastach, we Wrocławiu również bez wątpienia, o charakterze właśnie spotkań liturgii Słowa Bożego i tak dalej, przy okazji właśnie tygodnia jedność, modlitwa jedność chrześcijan czy innych.
Kolejne pytanie. Jak praktykujący katolik ma się stosunkować do wypowiedzi w rodzaju Bóg tak, Kościół nie?
No, to już jest połowa sukcesu. Bóg tak, prawda? Kościół nie. No, tego typu wypowiedzi zwykle są związane z tym, że ktoś nie akceptuje Kościoła, bo doznał z jego strony jakiejś krzywdy, albo uważa, że Kościół głosi jakieś archaiczne poglądy, prawda, i w związku z tym nie wspólnota Kościoła, czy teologia moralna, szczególnie pewnie, to są rzeczy jakieś całkowicie przestarzałe. No więc różnie tutaj można próbować takiej osobie coś powiedzieć. No przede wszystkim myślę, że każdy powinien się starać nie wiem, jakoś tak spójnie życiem pokazywać, dawać jakieś dobre świadectwo. Po drugie mówić o tym, że to, co mu się nie podoba w Kościele, może nie jest charakterystyczne dla Kościoła jako takiego, tylko na przykład dla pewnego środowiska, które jest w Kościele. I że w Kościele też jest wiele różnych grup, które się trochę od siebie różnią. Może w innym Kościele znajdzie dla siebie miejsce, prawda? Swoje środowisko rozwoju i praktykowania wiary. To jest druga myśl. Trzecia byłaby taka, że jednak w teologii, w eklezjologii, czyli teologii tej, która zajmuje się Królową Kościoła, bardzo mocno się podkreśla więź Chrystusa i Kościoła. To znaczy, że z żywym Bogiem tak naprawdę mogę spotkać się w Kościele w najpełniejszy sposób. Dlatego, że Chrystus dalej działa w świecie przede wszystkim poprzez Kościół i że Kościół jest złączony z Chrystusem, w jakimś sensie można powiedzieć z Jego ciałem, bo w Kościele działa Duch Święty, który pozwala rozumieć Biblię, bo w Kościele są udzielane sakramenty. Chrystus jest, ta przypowieść o krzewie winnym i latoroślach właśnie mówi o pewnej jedności Chrystusa i Kościoła. Jeżeli chcemy poznać prawdziwego Chrystusa, no to musimy to robić w Kościele. Ale no to, co oczywiście nie znaczy, że każde kazanie, które mówi o Chrystusie, jest dobre, trafne, prawda? Może być czasami złe, ale rozumiem Kościół jako pewną wspólnotę ludzi, którzy zostawili jakieś świadectwo swojego spotkania z Bogiem, swojego poszukiwania Boga, z którego możemy czerpać. I Kościół jako też, który może Boże to objawienie jakoś tłumaczyć, wyjaśniać i tak dalej. Więc tutaj jest. Tak bym próbował pokazać, że pomimo różnych przykrości, które mogą ze strony Kościoła człowieka spotkać, czy jakieś trudności, które wypowiedzi różne kościelne mogą nastręczać, to jednak prawdziwego Chrystusa możemy najlepiej spotkać w Kościele. To byłaby trzecia taka myśl.
Czy zbawione mogą być osoby, które wychowały się w chrześcijaństwie, wychowały się bez żadnej religii, ale stykały się z chrześcijaństwem i potem to chrześcijaństwo odrzucili?
No nie widzę powodu, żeby to wykluczyć. Trudno jest mówić mi czy komukolwiek, kto może być zbawiony, a kto nie, bo cóż ja teraz mogę powiedzieć. Bo tutaj, prawda, no, szczególnie gdyby to miała być mowa o konkretnej osobie, bo domyślam się, że ktoś zadając takie pytanie może mieć na myśli przed osobę, którą znaczy coś takiego. Wydaje mi się, że nie można wykluczyć. I że pamiętajmy, że zawsze jak mówimy o zbawieniu w innych religiach, to nie znaczy, że my jako chrześcijanie od razu zastanawiamy się tak, jak sobie siedzimy w fotelu, pykamy, prawda, to dym z fajki się unosi i mówimy tak, aha, czyli ja już będę zbawiony, a teraz czy inni będą? To się zastanówmy. No, mogą, bo to Pan Bóg działa też poza Kościołem. Tak. Więc my tak nie możemy myśleć, bo my nie wiemy, czy my sami, że tak się wyraźnie załapiemy, prawda, na ten pociąg. Równie dobrze no, możemy być bardzo surowo ocenieni ze względu na różne rzeczy, które zrobiliśmy w życiu i ja nie uważam, że chrześcijanie mają jakąś tam łatwiejszą drogę. Powiedzmy, daje się im więcej środków, bo to właśnie mówimy, że w Kościele jest pełnia tych środków i jest ich dużo, ale to nie znaczy, że my to zbawienie mamy. Więc z całą pokorą zastanawiamy się, czy my sami i czy inni będą zbawieni. I myślę, że inni też. Bo jest teraz pytanie, z jakiego powodu ktoś odszedł od Kościoła. No może odszedł, bo nic tam dla siebie nie mógł znaleźć, bo wiara rodziny, w której się wychowywał, była całkowicie martwa, jakaś obłudna, skoncentrowana na obrządkach, a jednocześnie pełna nienawiści, jakiejś patologii, oparta tylko na jakiejś hipokryzji, coś takiego. Ktoś mówi, ja nie chcę takiej wiary, takiego Kościoła, no to ja to zostawiam. Ktoś został niewierzący, prawda? I co? No, być może zrobił coś, co uważał za słuszne. Trudno nawet oceniać taki wybór. Więc nie jest powiedziane, że ktoś, kto odszedł od chrześcijaństwa, nie będzie zbawiony. Czy na przykład ten, kto dokonał takiego aktu apostazy, prawda? Że nie będzie zbawiony, czy coś takiego. No, to nie są rzeczy, o których my możemy orzekać. Możemy tylko powiedzieć, że dokonał aktu apostazy, czyli wystąpił z Kościoła. Prawda? A jak to się ma do tego, czy on będzie zbawiony, czy nie, to takie rzeczy tylko Pan Bóg może wiedzieć.
Mówił ojciec o zbawieniu wyznawców innych religii monoteistycznych. A co z religiami politeistycznymi i ateistami? Czy dostąpią zbawienia?
No każdy człowiek, który czyni jakieś dobro w życiu i kieruje się właśnie dobrem, prawdą, jakimiś takimi szlachetnymi wartościami, uważam, że może zostać zbawiony. No, myślę, że niezbawiony, żeby człowiek był, no to musi być jakieś zło duże w jego życiu, prawda? I to oczywiście niezbawienie jest jakąś możliwością. Pismo Święte wyraźnie mówi, że to jest jakieś zagrożenie, że my w tej chwili mało o tym myślimy, ale Pismo Święte wyraźnie mówi, że potępienie to jest jakaś rzecz, która może się ewentualnie przytrafić. Mi się wydaje, że teraz taka, no, znaczy nie teraz, tylko jakiś tam czas temu nastąpiła taka zmiana trochę w mentalności, bo w czasach świętego Dominika, to był XIII wiek, no to Dominik założył zakon dla zbawienia dusz. Prawda? Mówi, żeby zbawić ludzi, to trzeba się namęczyć. Muszę powołać jakąś grupę ludzi, która tym się zajmie. Trzeba tym zajmować, taką będą mieli pracę. Bo ludzie nie wiedzą jak, nie potrafią, trzeba im pomóc. My to pomożemy sami sobie i prawda? Dla zbawienia duszy. Więc Dominik pytał, zastanawiał się, co tu zrobić, żeby zbawić ludzi siebie, tak samo siebie samego, prawda? Osiągnąć to dobro, które my zbawili. Natomiast my współcześnie nie tyle myślimy, co tu zrobić, żeby osiągnąć zbawienie, tylko cóż takiego musiałbym zrobić, żeby nie zostać zbawionym, prawda? No i tak myślimy, no być jak Hitler. No to faktycznie, to się kurczę chyba nie da. Jak Stalin, no też się chyba nie da. No ale resztę to w miarę się łapie. No może jeszcze Pol Pot, bo to też był jakiś taki, no, dyktator. No więc, ale o czym było pytanie?
Czy wyznawcy innych religii
politeistycznych
i ateiści mogą dostąpić zbawienia?
Tak, no więc uważam, że każdy może dostąpić zbawienia, również ateiści i wyznawcy religii politeistycznych. Czy tego dostąpi, to nie wiadomo, bo to jest właśnie tajemnica jakiegoś jego sumienia i jego stosunku do najważniejszych wartości, jakie będą określały jego życie, takich pozytywnych. I bilansu między dobrem a złem, które w swoim życiu dokona.
Czy Bóg słucha szczerych modlitw prośb niechrześcijan? Czy praktyki religijne milionów niechrześcijan to zmarnowany czas i energię?
Ja myślę, że Bóg słucha szczerych modlitw każdego człowieka. I że modlitwy niechrześcijan nie są zmarnowane. Chociaż no, też zależy, jakie to są modlitwy, czy jakie to są rytuały, prawda? No, nie jest powiedziane, że wszyscy niechrześcijanie to się tak pięknie modlą do jakichś takich dobrych bóstw, prawda? Ktoś może czcić na przykład jakieś złe, takie demoniczne bóstwa, im oddawać cześć albo prosić o jakieś zło, o zemstę, żeby wywarły na kimś i tak dalej. Więc sądzę, że to są jakieś takie praktyki religijne, które kierują się w stronę jakichś takich złych energii i postaci. I to tutaj miałbym raczej nadzieję, że nic z tego nie wyjdzie, prawda? Ale wszelkie jakieś takie modlitwy nacechowane dobrem i kierowane ku Bogu, to myślę, że Pan Bóg też jakoś jest świadom tych modlitw i też coś tam z tego dobrego może wyniknie.
Nawiązując do teologii Baca, jego idei i objawienia, czy islam i judaizm nie są także oparte na objawieniu?
O islamie nie potrafię odpowiedzieć tak jakoś kompetentnie. Znaczy objawieniu, mówiąc o objawieniu, mam przede wszystkim na myśli postać Chrystusa. Jego zdaniem to Chrystus był najdoskonalszym, najpełniejszym objawieniem i Jezus Chrystus, jak się wyraził, jest poznawalnością Boga. Jak widzimy Chrystusa, słuchamy, co On mówił, patrzymy, jak On się zachowywał, to poznajemy, jaki jest Bóg. I to jest takie centrum. I teraz judaizm, no, odrzucił Chrystusa, prawda? Więc można powiedzieć, że był otwarty na Boże objawienie, które było w głosie proroków obecnej czy innych patriarchów, ale w pewnym momencie gdzieś nastąpiło jakieś zamknięcie. Natomiast jeśli chodzi o islam, no to islam jest religią, ja się nie znam na islamie, nie potrafię tak powiedzieć, ale tam są oczywiście nawiązania jakieś takie do Biblii, czy też Chrystus jest uważany za jakąś taką pozytywną postać jednego z proroków. Ale to wszystko jest tak bardzo wymieszane i to, że gdzieś tam się pojawia imię Chrystusa, nie znaczy, że to jest natychmiast objawienie. Na przykład w Koranie są takie fragmenty, w którym jest powiedziane, że Chrystus nie umarł na krzyżu, tylko tak się ludziom wydawało, że była taka iluzja, prawda? Że tak naprawdę śmierć Chrystusa nie miała realnego charakteru.
Czyli pojawia się
postać Chrystusa w Koranie, ale w zupełnie inny sposób jest przedstawiana, zgodnie z poglądem, jaki muzułmanie mają na temat Chrystusa. Więc co nie znaczy, że w tych religiach nie ma elementów pozytywnych, prawda? W takim szerokim znaczeniu, jak mówiliśmy, że Pan Bóg działa też poza religiami, poza chrześcijaństwem.
Co to właściwie jest zbawienie?
Więc trudno powiedzieć. Nie bardzo wiem, szczerze mówiąc. No, mogę to wytłumaczyć za pomocą innych niezrozumiałych pojęć, takich jak na przykład wspólnota z Bogiem, prawda? Przyjaźń z Bogiem. A co to znaczy? Albo, że ktoś, nie wiem, jest szczęśliwy, ale tak na maksa, jak to się mówi, prawda? Czyli, że nie ty, jak jest szczęśliwy tutaj tylko, ale że dodatkowo jeszcze będzie o wiele bardziej, bo będzie z, jakby możemy sobie wytworzyć pewne wyobrażenie, ale nie potrafimy tak jakby odnieść do jakichś takich, myślę, ludzkich doświadczeń, które by dawały nam adekwatne poczucie, że wiemy, o co chodzi. No, mówiąc o zbawieniu, na przykład mówimy o tym, że zostanie pokonany grzech i śmierć. Grzech, czyli jakaś też również, rozumiem, skłonność człowieka do złego. Że wolna wola, która dlatego jest wolna, że może między dobrym a złym wybierać, czyli również może czasami wybrać coś złego, będzie w taki sposób jakoś ugruntowana w dobru, że zło nie będzie stanowiło jakiejś takiej opcji realnej, nie będzie ciągnąć. Że człowiek będzie zawsze potrafił wybrać dobro. Że to będzie go czyniło człowiekiem pełnym pokoju i szczęścia. Że nie będzie śmierci, nie będzie chorób, nie będzie cierpienia. Że znikną konflikty, że będzie jedność z Bogiem, że będzie pojednanie z innymi ludźmi. No nie wiem, co jeszcze można powiedzieć. No. Ale czy nam to coś daje? Czy nam to daje jakieś takie wyobrażenie, jakie to jest przeżycie? No nie bardzo, prawda? Ale myślę, że no, coś w tym kierunku. Ja myślę, że po prostu to będzie fajne. No. Więc ja do tego fajnego rozumiesz.
Ostatnie pytanie. Czy zbawiony może być chrześcijanin odrzucający Kościół? Jak ma się poza Kościołem, nie ma zbawienia do wierzących niepraktykujących?
Po raz kolejny powiem, zbawiony może być każdy, ponieważ zbawienie jest adresowane do każdego człowieka. I jest teraz pytanie, dlaczego on jest poza Kościołem, dlaczego nie praktykuje, jakim jest człowiekiem. Oto pamiętajmy też, jest ta scena sądu ostatecznego, która, gdzie Chrystus dokonuje osądu ludzi, prawda? I on nie pyta, chodziłeś do kościoła, byłeś chrześcijaninem? Nie. Mówi, byłem głodny, spragniony i tak dalej, prawda? Daliście mi jeść albo nie daliście, pić albo nie daliście, odwiedziliście, nie odwiedziliście. To jest jakieś kryterium takiej, powiedzmy, może być naśladowania Chrystusa w miłości, a nie tylko samych praktyk religijnych. Ale z drugiej strony, no, praktyki religijne wierzymy, że coś rozprawiają w człowieku, że człowiek jak się modli, to coś się dokonuje, jakiś rodzaj kontaktu z Bogiem, że sakramenty coś też w nas tworzą, coś zmieniają, że właściwie takim ideałem życia chrześcijańskiego to jest wiara i miłość, które współpracują ze sobą, harmonijnie się uzupełniają. Człowiek wierzy i jednocześnie potrafi tę wiarę przełożyć na normalne, codzienne życie. Teraz, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i nie praktykuje, no to nie możemy powiedzieć, że jego praktyki religijne są jedynym kryterium, prawda? Czy będzie zbawiony, czy nie będzie. No jest jeszcze pytanie, jakim jest człowiekiem, jak żyje, jak wygląda jego rodzina, jak on odnosi się do innych ludzi i rozmaite inne rzeczy. Więc i tak jak mówię, to my nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, bo właściwie cała ta teologia pluralizmu religijnego czy religijnie chrześcijańskich, ona nie tyle mówi, kto będzie zbawiony, czy kto nie będzie, tylko to jest takie pytanie o to, czy jakaś grupa rzeczywiście jest wykluczona ze zbawienia, prawda? Czy wyznawcy innych religii nie mogą? Mogą, ale czy będą, nie wiadomo. Tak jak powiedziałem, nie wiadomo, czy będą chrześcijanie konkretnie, prawda? Bo to zależy też, jakimi się staniemy ludźmi. Ktoś może być bardzo zadeklarowanym chrześcijaninem, w sensie pewnej deklaracji, a jednocześnie człowiekiem, który w swoim życiu narobił jakiegoś zła i nie potrafił za to podjąć jakiejś odpowiedzialności, czy pokuty, czy czegoś. I wcale nie jest powiedziane, że jak jest takim chrześcijaninem, to już załatwia jakoś to jaki był też człowiek. Jest też pytanie, jakimi ludźmi czyni nas nasza religia, którą wyznajemy? Czy dzięki niej stajemy się lepszymi ludźmi? Czy właśnie przeciwnie, stajemy się ludźmi, którzy właściwie, z którymi nikt nie chce już się kontaktować, bo tacy są nie do wytrzymania. Ale miejmy nadzieję, że mi się wydaje, że jak ktoś dobrze i mądrze przyjmuje chrześcijaństwo, to jest taka religia, która rozwija wszystko, co jest najlepsze w człowieku. Także bądźmy dobrzy.